No, my zaczęliśmy się modlić o Zdzisława i Zdzisław przyszedł. Widać, że się dobrze ma. Ale warto prosić o modlitwę. Bo z Bogiem to nie jest tak jak z lekarzami. Kolega mi opowiadał, że poszedł do lekarza i lekarz go skrzyczał, że dlaczego tak późno przyszedł. A on mówi, że on zareagował we właściwym czasie, tylko 3 miesiące musiał czekać w kolejce. Ale z Bogiem tak nie jest. Nie ma kolejek. Jeżeli jest oczekiwanie, to bardzo często z winy człowieka. Że człowiek zwleka, oczekuje, cierpi z tego powodu. A Boże Słowo nam mówi, że Bóg nas jest Bogiem miłującym. I ja dzisiaj chcę zwiastować Boże Słowo, bo zdaję sobie sprawę, że często naszą wiarę czy nasze wyobrażenie o Bogu budujemy na tym, co inni powiedzą. A ja osobiście jestem zdania, że każdy osobiście powinien swoje wyobrażenie o Bogu, swoją wiarę budować na Bożym Słowie. Na Bożym Słowie. Bo naprawdę, będąc w danym środowisku, spotykając się z różnymi ludźmi, można wyobrażenie o Bogu sobie zbudować niewłaściwe. I z takim, miałem kontakt z takim moim kolegą, który uważał się za wierzącego, mi zadał pytanie, czy Pan Jezus miał rodzeństwo? Ja mówię, że miał rodzeństwo. A on mówi do mnie, a wy to tak samo jak ci i tamci. Bo Pan Jezus nie miał rodzeństwa. Ja mówię, w Bożym Słowie czytamy inaczej. I dlatego jest ważne, żeby w każdej jednej dziedzinie podpierać się Bożym Słowem. Ja ostatnio tak, już się kiedyś dzieliłem z tym z pastorem, ostatnio bardzo dotyka mnie 17 rozdział Ewangelii Jana, modlitwa Jezusa. Ja chciałbym dzisiaj troszeczkę na ten temat usłużyć, bo naprawdę tam jest wiele odpowiedzi, jakie powinniśmy mieć wyobrażenie o Bogu, co Bóg myśli o nas, co Bóg robi dla nas, jakie zabiegi są Jezusa Chrystusa o nas, jakie jest Jego zabezpieczenie, jaka jest Jego ochrona. I chciałbym, żebyśmy pokrótce będziemy czytać ten 17 rozdział i na niektórych wersetach się zatrzymamy. Ja je krótko tak, to co Duch Święty, myślę, kładzie do serca, chciałbym się podzielić. I od pierwszego wiersza czytamy takie słowo. Ewangelia Jana, 17 rozdział. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny. Na tym wersecie się zatrzymamy chwilę. Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Dzisiaj wielu ludzi i wielu chrześcijan zastanawia się nad tym, co to znaczy żywot wieczny. A w tym wersecie w jasny i prosty sposób pisze, że żywot wieczny mają ci, którzy poznali Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Jego, którego posłał za nasze grzechy na ten świat. I ja chciałbym zwrócić uwagę, że Słowo Boże tutaj mówi w dobitny sposób, że żywot wieczny mają ci, którzy poznali Boga. Którzy, nie ci, którzy mają informacje o Bogu, nie ci, którzy w jakiś sposób mają wiarę w historyczny fakt, że Jezus przyszedł na ziemię, że żył, nie ci. Wielu jest takich naukowców, którzy uważają, że Bóg faktycznie istnieje, bo nikt nie byłby w stanie tego wszystkiego tak poukładać. Ale to jest wiara oparta na jakiejś tam nauce. A Słowo Boże nam mówi, że ci, którzy poznali Boga, ci, którzy poznali Jezusa Chrystusa, mają w sobie dopiero życie wieczne. Ja myślę, że rozumiemy, co to znaczy poznać. Ja mogę o Danielu słyszeć wiele rzeczy. Mogę usłyszeć od kogoś znajomego, co on lubi. Mogę usłyszeć, jak spędza wolny czas. Ale mogę go nigdy nie spotkać i nigdy nie poznać. Poznać Boga, poznać Jezusa Chrystusa, to znaczy trzeba osobiście z Nim się spotkać. Trzeba osobiście zobaczyć Go swoimi duchowymi oczami. I dopiero taki człowiek może powiedzieć, że ma w swoim sercu, w swoim wnętrzu życie wieczne. I Słowo Boże nam o tym mówi, że masz prawo mówić o tym, że przeszedłeś ze śmierci do żywota, że masz w sobie życie wieczne. I to jest nasza nadzieja aż poza grób. Jeżeli poznaliśmy Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, mamy w sobie życie wieczne. I będziemy czytać dalej Boże Słowo. 4 wiersz. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. I to jest fragment mówiący o tym, że Jezus był w niebie i przyszedł na ziemię. Był u Ojca. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowo, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. I 9 wiersz i nad nim się zatrzymamy znowu. Ja za nimi proszę, za tymi, którzy uwierzyli słowu Jezusa Chrystusa, za tymi, którzy poznali Boga, którzy noszą w sobie życie wieczne, którzy poznali Jezusa Chrystusa. I Jezus mówi do swojego Ojca w niebie, ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Bracia i siostry, każdy z nas, kto nosi w sobie życie wieczne, należy do Boga Ojca. Jezus mówi, oni są Twoi, oni są Twoimi dziećmi. I wiele w nas jest pytań, wiele w nas jest czasami niezrozumiałości, jeżeli chodzi o świat, o ludzi niewierzących. My modlimy się o ludzi niewierzących, my modlimy się o ludzi, którym zwiastujemy Ewangelię, my modlimy się o ludzi, którzy nie znają Boga, ale gdzieś przechodzą cierpienia i proszą o modlitwę, modlimy się o takich ludzi i uważam, że to jest jak najbardziej biblijne. Ale jak to rozumieć, że Jezus powiedział do Boga Ojca, ja proszę za tymi, którzy uwierzyli mojemu słowu, nie za światem proszę, ale za tymi, którzy są Twoi. Kiedy patrzymy na ten świat i na ludzi w tym świecie, jakże wielka rzesza jest ludzi, którzy w jawny sposób odrzucają Boże Słowo. Którzy w jawny sposób nie liczą się z Bogiem. Którzy czasami nawet o tym nie wiemy, a w rozmowie dowiadujemy się, że rozmawiali już z kimś tam w swoim życiu w przeszłości o zbawieniu i odrzucili to od swojego życia. Nie chcą mieć z tym nic wspólnego. I czasami ludzie wierzący, czy to w rodzinach, czy to wśród przyjaciół, czy to wśród bliskiego środowiska, no, w wielu różnych okolicznościach, w różnego rodzaju powiązaniach, jakie są między ludźmi, ludzie wierzący modlą się o ludzi, którzy już dawno odrzucili Jezusa Chrystusa, którzy już dawno odrzucili Bożą łaskę, którym mówi się, zwiastuje się Ewangelię, oni kompletnie ją odrzucają i lekceważą. I Boże Słowo nam mówi, tak po ludzku tłumacząc, że mamy sobie takimi ludźmi już głowy nie zawracać. Jezus mówi i woła do Ojca, ja wołam za tymi, którym mi dałeś. A dalej jak będziemy czytać? I za tymi, którzy dzięki ich zwiastowaniu uwierzyli. Także bracia i siostry, jesteśmy dla Boga wyjątkowo cenni. Dla Boga jest cenny nasz czas. Dla Boga są cenne nasze modlitwy. Jeżeli mamy właściwe poznanie, będziemy wiedzieli, o kogo się modlić, będziemy wiedzieli, za kim się wstawiać, będziemy wiedzieli, za kim bojować, będziemy wiedzieli, że mamy poświęcać czas danej osobie, a inne sytuacje ludzi, którzy podeptali łaskę Bożą, którzy odrzucili w jawny sposób Boga, pozostawmy ich Bożemu miłosierdziu, Bożej woli. I czytamy dalej Boże Słowo. I wszystko moje jest Twoje, czyli jeżeli należymy do Boga, również należymy do Jezusa Chrystusa. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. Strzegłem i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. To jest mowa o Judaszu. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Chwilę chciałbym, żeby się zatrzymał nad tym wersetem. My wiemy o tym, że Słowo Boże zapewnia nas, że my nie jesteśmy z tego świata, a jakże mocno związani jesteśmy z tym światem. Myślę, że byłoby to jakąś hipokryzją, gdybyśmy mówili o tym, że nie jesteśmy związani z tym światem. Żyjemy na tym świecie, mamy tutaj bliskich, obracamy się w różnych sytuacjach, funkcjonujemy w tym świecie i jesteśmy jakby związani z tym światem. Jesteśmy od wielu sytuacji zależni, ale Słowo Boże nam mówi, żeby wiedzieć o tym, żeby nosić tą prawdę w swoim sercu, że nie jesteśmy już, kiedy się nawróciliśmy, nie jesteśmy już z tego świata. Wielu ludzi zajmuje się polityką i poświęca temu masę czasu. Wielu ludzi zajmuje się sportem i poświęca temu masę czasu. Wielu ludzi może poświęcać się pracy i zajmuje to masę czasu. Wielu ludzi może powiedzieć, że praca jest moim życiem, że sport jest moim życiem, że moje hobby jest moim życiem. Ja myślę, że człowiek wierzący nie może tak mówić, nie może tak postępować. My możemy z tych rzeczy korzystać. My pracować powinniśmy, aby zarabiać na swoje utrzymanie. My sport powinniśmy uprawiać w zdrowym słowa znaczeniu, żeby być zdrowymi. My powinniśmy robić wiele różnych rzeczy, ale to nie może być naszym życiem, bo nie jesteśmy z tego świata. Naszym życiem jest Jezus Chrystus. Naszym życiem jest Jezus Chrystus. I to powinno być w naszym wnętrzu, kiedy będziemy mieli te priorytety w naszym wnętrzu, w naszym duchowym człowieku właściwie poukładane, to właściwie będziemy korzystać z zadowolenia z wykonywanej pracy, z zadowolenia z uprawianego sportu, z zadowolenia z odpoczynku i z wielu innych rzeczy, kiedy Jezus będzie naszym życiem. To wtedy będziesz wiedział, będziemy wiedzieć, że jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. I 15 wiersz. Słowo Boże nam wyjaśnia, że nie jesteśmy z tego świata. I Jezus mówi tak. W 14 wierszu czytamy, że ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, świat nas znienawidził i z tego powodu są prześladowania. z powodu tego, że Jezus dał nam swoje słowo. Ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. I można by było powiedzieć, że Bóg w swojej miłości powinien zabrać nas z tego świata. Ale Jezus mówi do swojego Ojca: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Ile razy to słyszeliśmy już, że ludzie proszą w swojej modlitwie: Panie, zabierz mnie z tego świata. Słowo Boże nam mówi, że Jezus mówił do swojego Ojca: nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, lecz abyś zachował ich od złego. Ja myślę, że taką też parafrazą albo obrazem tego fragmentu Bożego Słowa jest to, kiedy apostoł Paweł mówił do zboru, że dobrze mi byłoby już pójść do Boga Ojca, do nieba, ale ze względu na was o wiele pożyteczniejszą i lepszą rzeczą jest, abym tutaj pozostał. Mimo tego, że umarł śmiercią, można by powiedzieć, męczeńską, tragiczną, ze względu na to, że służył Jezusowi Chrystusowi, ale wiedział, że Bożą wolą jest być tutaj na ziemi, służyć Kościołowi, służyć Jezusowi Chrystusowi. I myślę, że my powinniśmy mieć też taką postawę, że nie zamknąć się w swoim domu, nie narzekać, jaki świat jest straszny, nie narzekać, że wszystko jest wkoło straszne, nie narzekać, że to wszystko nas przerasta, że to wszystko nas przygnębia, że boję się wychylić z mojego domu, ale przyjąć taką postawę, że Bóg pozostawił nas tutaj na ziemi, ale to On strzeże nas od wszelkiego złego. To On ochrania mnie od wszelkiego złego. Wiemy, że przychodzą na nas różnego rodzaju doświadczenia. Wiemy, że przychodzą na nas różnego rodzaju sytuacje, które nam się nie podobają, które spędzają nam sen z naszych oczu. Ale spójrzmy na Boga, co On mówi w swoim słowie, że pozostawiłem was tutaj, na tym świecie i strzegę was od wszelkiego złego. My, jeżeli jakiegoś doświadczenia nie przechodzimy, a obok nas brat czy siostra przechodzi doświadczenie, bardzo trudno jest nam zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, jak to się dzieje. Ja uważam, że nawet gdy doświadczenie przechodzi dziecko, to Bóg chce przemówić konkretnie do tej osoby, która przechodzi doświadczenie. Nawet jak to jest dziecko, bo Bóg zna nasze serca. Bóg zna nasze serca i jeżeli Boże Słowo mówi nam o tym, a my nie jesteśmy z tych, którzy lekceważą Boże Słowo, że jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, to On nas wychowuje i karci, żebyśmy mieli właściwy wzrost duchowy, to czasami musimy przejść przez doświadczenia. Ale Bogu dzięki, że Bóg osłania nas od wszelkiego złego. I czytamy dalej. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, to co już wcześniej wspomnieliśmy, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. I tu jest konkretne Słowo Boże mówiące o mnie, o Tobie, o każdym z nas, bo uwierzyliśmy dzięki zwiastowaniu innych ludzi, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa. Aby wszyscy ludzie, którzy noszą w sobie życie wieczne, ja tu celowo nie wymieniam nazwy kościołów, wszyscy ludzie, którzy noszą w sobie życie wieczne, wszyscy, którzy poznali osobiście Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Zobaczcie, tu jest klucz do tego, aby świat, aby ludzie niewierzący poznali Jezusa Chrystusa, że Jezus został posłany. To ludzie, którzy noszą w sobie życie wieczne, którzy należą do Boga, muszą żyć w jedności. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. I tu chwilę się zatrzymamy nad 24 wersetem. I tu, bracia i siostry, jest uwieńczenie tego wszystkiego, komu powierzyliśmy nasze życie. Jezus w Słowie Bożym mówi, że Ojcze, chcę, aby ci wszyscy byli ze mną i oglądali chwałę moją, którą mam u Ciebie. I to jest do nas. To nie jest pusta obietnica, to powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Jeżeli poznałeś Go osobiście, jeżeli poznałeś Boga Ojca osobiście, jeżeli nosisz w sobie życie wieczne, Jezus mówi do Boga Ojca: Ojcze, ja chcę, aby oni wszyscy byli ze mną. Aby oni wszyscy byli ze mną. I będziemy przechodzić na tej ziemi różne sytuacje, ale nie pozwólmy ograbić się z radości, którą daje Jezus Chrystus. I tu jeden z wersetów mówi o tym, że Jezus mówi, że pozostali tutaj na ziemi, ja idę, Ojcze, do siebie, aby radość mieli, moją radość, żebyśmy nie pozwolili jej ograbić się z radości, żebyśmy nie pozwolili jej ograbić się z nadziei, jaką mamy w Jezusie Chrystusie, bo jakże często, jak wielu ludzi w różnych doświadczeniach gubi radość, ogarnia ich zniechęcenie i nie wyciągają właściwych lekcji i czasami nie dają Bogu się karcić, prowadzić, kształtować. A cel dla nas jest już wyznaczony. Jezus powiedział: Ojcze, chcę, żeby byli ze mną i oglądali chwałę moją u Ciebie. Takie jest Boże Słowo. I coraz bardziej przekonuję się do tego, że wartościową rzeczą jest posłuchać ludzi. Wartościową rzeczą jest posłuchać ludzi mądrych. Wartościową rzeczą jest słuchać kazań namaszczonych. Wartościową rzeczą jest słuchać płyt namaszczonych. Ale jeżeli osobiście nie będę miał społeczności z Bożym Słowem, jeżeli osobiście nie będę szukał oblicza Boga, charakteru Boga, Jego myśli o nas w Bożym Słowie, to w końcu zgasnę. Nie pomogą mi słuchane kazania, nie pomoże mi przebywanie w kościele, nie pomoże mi słuchanie, śpiewanie pieśni chrześcijańskich, osobista społeczność z Bogiem poprzez czytanie Bożego Słowa, studiowanie Bożego Słowa, doświadczanie Go, osobiste, codzienne, powiedziałbym osobiste, codzienne studiowanie Bożego Słowa. W tym fragmencie jest napisane, że prawdą jest Boże Słowo. Kiedy słyszeliśmy zwiastowanie na temat tego, że prawda to nie jest coś, tylko to jest ktoś. To jest Jezus Chrystus. I to jedno drugiego nie wyklucza, bo Ewangelia Jana mówi, że Jezus jest Słowem Bożym. I dzisiaj w wielu rzeczach ludzie szukają prawdy. I jak tak zastanawiałem się nad prawdą Bożego Słowa, to stwierdziłem: Panie, Ty masz rację. Twoje Słowo jest tylko prawdą. Twoje słowo jest tylko prawdą, bo wiele książek, wiele rzeczy na tym świecie może wydawać nam się dobrych, prawdziwych, ale czasami, gdybyśmy dokopali się do źródeł, to gdzieś często w tych źródłach jest chęć zysku, gdzieś często w tych źródłach jest jakieś problemy człowieka, ale kiedy bierzemy do ręki Boże Słowo, to możemy być pewni, że ono jest prawdą i że ono zaprowadzi nas do właściwego miejsca. Kościół Jezusa Chrystusa nie może istnieć bez Bożego Słowa. Indywidualny człowiek wierzący nie może żyć duchowo bez Bożego Słowa. Człowiek, który chce służyć Jezusowi Chrystusowi, nie może żyć bez Bożego Słowa. Wszelkiego rodzaju działalność w Kościele nie może istnieć bez Bożego Słowa. Boże Słowo na pierwszym miejscu. Boże Słowo powinno zmieniać nasze serca. Boże Słowo powinno budować właściwe wyobrażenie o Bogu. Kiedy studiujemy Boże Słowo, Duch Święty objawia nam, jak powinno wyglądać nasze życie. Duch Święty objawia nam, jak powinna wyglądać nasza służba. Ja wiem, że bardzo to jest ekscytujące, bardzo zachęcające słyszeć od kogoś, jaka jest Boża wola co do mojego życia, jak powinna wyglądać moja służba, jakie służby mam się chwycić, że to jest ekscytujące, ale to jest trochę, wydaje mi się, że to jest trochę wygodne. Chcielibyśmy gdzieś podejść do człowieka, który ma społeczność z Bogiem, któremu Duch Święty objawia wiele rzeczy i chcielibyśmy od takich ludzi bez płacenia żadnej ceny, bez studiowania Bożego Słowa, bez modlitwy, bez przebywania w modlitwie na komorze, bez płaczu przed Bogiem, bez zginania kolan przed Bogiem, przyjść i usłyszeć od kogoś, co ja mam robić, jak powinno moje życie wyglądać. Myślę, że to jest taka trochę droga na skróty. Ale sądzę, że żaden człowiek wierzący nie zawiedzie się, że każdy człowiek wierzący pozna wolę Boga co do swojego życia, że każdy człowiek wierzący będzie wiedział, jaką służbę ma czynić, jak będzie miał społeczność z Bożym Słowem, jak będzie codziennie przebywał przed Bożym Słowem, kiedy codziennie będzie wołał do Boga. Ja myślę, że to jest właściwa droga. Czasami mogą w Twoim życiu wtedy stanąć ludzie i powiedzieć Ci, to i to masz robić, ale Ty musisz zapłacić cenę. Boże Słowo. Boże Słowo. Dotyka mnie to, co ostatnio teraz dzieje się u nas w zborze. Ja myślę, że każdego z nas dotyka. Ja myślę, że każdy z nas w jakiś sposób to przeżywa, ale też objawia się to, co czytaliśmy w Bożym Słowie, że powinniśmy być jedno. I jak tak spojrzysz czasami na różne sytuacje, które Ciebie dotykają, które mogą Ciebie dotknąć, to w końcu ja sam stwierdzam, że prawdziwa rodzina, prawdziwi bracia, prawdziwe siostry to są w zborze. Czasami mówię tak, że czasami ktoś nawet nie jest w zborze w stanie dać jakiegoś takiego słowa pocieszenia w trudnej chwili, no bo różni jesteśmy. Jeden potrafi coś kojącego powiedzieć, inny nie potrafi, ale stwierdziliśmy, że jakże wielu z tych ludzi, którzy nie potrafią coś tam powiedzieć, ale możesz liczyć na ich pomoc. Możesz liczyć na ich pomoc. W sercu mają jedność, współczucie. Ja myślę, że Bóg chce nas przeprowadzać przez wiele sytuacji, chce nas doświadczać, aby świat widział, że jesteśmy jedno, aby ludzie się nawracali, aby ludzie poznawali osobiście Boga Ojca. I Jemu niech za to będzie chwała. Amen.